Trochę mocniejszego brzmienia w poranku wnet nie zaszkodzi. O godzinie 9.20 w studio stawił się punktualnie Mikołaj Wild, wiceminister inwestycji i rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Długi tytuł, ale udało się wszystko chyba zawrzeć, co jest najistotniejsze. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ustawa specjalna przyjęta przez Senat czeka na biurku prezydenta. Już została podpisana, nie została podpisana, pan minister wie?
Wedle mojej wiedzy nie została jeszcze podpisana. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych dniach.
Co zmienia ta ustawa? To jest duże, 100 stron, o ile dobrze pamiętam. Liczy sobie ten dokument razem z uzasadnieniem. Jakie kompetencje daje w ręce pana ministra?
Wszelkie kompetencje pełnomocnika, które są przewidziane w tej ustawie, służą jednemu celowi. Chodzi o to, aby pełnomocnik miał możliwość skoordynowania tych kilkusetek inwestycji, które będą toczyć się w tym samym momencie i których efektem finalnym jest nie tylko międzynarodowy port lotniczy w pobliżu Warszawy, ale też przebudowa naszego systemu transportu publicznego, przede wszystkim transportu kolejowego, jest stworzenie sieci dojazdowej do lotniska drogowej i integracja Łodzi i Warszawy.
Pan minister będzie także szefem spółki celowej, której powołanie ta niniejsza ustawa zakłada?
Ustawa przewiduje rozdzielenie funkcji politycznych, stanowiska pełnionego przez pełnomocnika, które polega na podejmowaniu tych najważniejszych decyzji dotyczących projektu, czyli koszty, harmonogram, z kim ta inwestycja powinna być realizowana. Od kompetencji wiążących się z bieżącym zarządzaniem projektami, tutaj potrzebna jest bardzo szczególna wiedza ekspercka i w tym zakresie z tego powodu funkcja pełnomocnika rządu oraz cele realizowane przez spółkę są odmienne.
Pan będzie tą spółkę nadzorował, bo kto będzie na przykład wytyczał miejsce, kto będzie chodził z łopatą i sznurkiem i wymierzał pasy startowe nowego lotniska? Pan czy szef spółki? Poza tym, że ale kto będzie nadzorował bezpośrednio?
Tego rodzaju zagadnienia, które pan wskazał, są to zagadnienia właśnie wiążące się z bieżącym zarządzaniem, z czymś, co w nomenklaturze zarządzania projektami nazywa się właśnie program management, tak? Czyli zarządzanie programem. Natomiast czym innym jest funkcja sponsora, czyli funkcja osoby, która odpowiada za główne decyzje co do samego projektu, czyli jest łącznikiem tej bieżączki związanej z zarządzaniem projektem ze światem politycznym, ze światem strategicznym, tak aby port nie tylko był świetnie zrealizowany, ale też realizował cele strategiczne, gospodarcze, które ta inwestycja powinna Rzeczpospolitej przynieść.
Żeby zakończyć ten wątek instytucjonalny, co będzie robił w tym projekcie minister infrastruktury? Bo wydawałoby się, że to właśnie w jego gestii taka inwestycja powinna leżeć.
Ustawa przewiduje, że pełnomocnik rządu jest powoływany z grona sekretarzy i podsekretarzy stanu ministra infrastruktury.
Że pan wchodzi w buty ministra inwestycji, to nawet podnoszono głosy, że jest to niezgodne z konstytucją, że to jest zaburzenie kompetencji w ramach rządu.
Znaczy traktuję te uwagi rzeczywiście podniesione w trakcie debaty parlamentarnej jako uwagi podnoszone z jakiejś, ujmę to w ten sposób, recenzenckiej sumienności. Trzeba coś powiedzieć, nie może być w ten sposób, że zgadzamy się z instytucjami, wszystkimi instytucjami, które są zawarte. Nie jest to nic nowego. Instytucja pełnomocnika rządu, który występuje jest przewidziany w ustawie. funkcjonowała już wcześniej. Tutaj tego rodzaju rozwiązanie było przyjęte na przykład w ustawie o zdrowiu publicznym, o ile pamiętam, gdzie funkcja pełnomocnika rządu wprost była przewidziana w ustawie i wprost było przewidziane, że pełnomocnik rządu wykonuje w pewnym zakresie uprawnienia ministra właściwego do zdrowia. Do spraw zdrowia.
Panie ministrze, finanse, ile nas, obywateli, będzie kosztować inwestycja?
Tutaj mówimy o kilku rodzajach inwestycji. Część inwestycji wchodzących w skład programu są to inwestycje nastawione na zysk, w związku z czym, gdy mówimy o kosztach, to od razu mówimy o kosztach, które się zwrócą i które przyniosą dochód.
Niemniej trzeba będzie je ponieść.
Tak. I to jest, i tego rodzaju inwestycje to jest koszt rzędu 16-19 miliardów złotych.
I to jest koszt budowy lotniska
czy... i węzła kolejowego.
16-19 miliardów złotych, czyli mniej niż roczny koszt programu 500+, rodzina 500+.
Tak, znacznie mniej.
O 6 miliardów mniej.
Dokładnie tak. Koszt nowej trasy kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, to koszt pomiędzy 8 a 9 miliardów złotych.
Ale to już rozumiem z innej spółki, bo to już będzie PKP budowało, czy też pan
minister...
Nie,
to również jest budowane, ta nowa linia będzie budowana również przez spółkę nadzorowaną przez pełnomocnika, dlatego że powodzenie tej inwestycji musi wprost decyduje o tym, czy powiedzie się sam program i budowa nowych, z drugiej strony budowa nowych tras kolejowych.
Mamy maksymalnie 27 miliardów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi roczny program 500+. Coś jeszcze?
28 miliardów.
Tak, albo 9, tak? 9 miliardów na kolej, szybką kolej szybkich prędkości między Łodzią a Warszawą.
Tak, i wreszcie inwestycje, koszty ponoszone na rozbudowę dróg. Tutaj mówimy o dużej obwodnicy Warszawy.
Trzecim pasie na A2, jak rozumiem.
Trzecim pasie na A2. I tutaj w zależności od zakresu inwestycji, ponieważ tutaj decyzje są wciąż jeszcze przed nami, jak daleko chcemy rozbudowywać sieć drogową w pobliżu portu Solidarność, to koszty sięgające 7 miliardów złotych. Czyli łącznie jest to do 35 miliardów. I to są koszty, które potrzebujemy ponieść, abyśmy mieli w środku Polski węzeł, początek budowy nowego systemu.
35 miliardów złotych. Wszystko z budżetu państwa, czy część pozyskacie państwo od prywatnych inwestorów?
Decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte. Ujmę to następująco. Formuła, w której przynajmniej w części tych inwestycji, które są nastawione na zysk, mógłby brać udział inwestor prywatny, wydaje się nam atrakcyjna. Choćby z tego powodu, że w sposób ostateczny dowodzi, że nie mamy do czynienia wówczas z pomocą publiczną, tak jak to było w przypadku budowy portu w Gdyni, który został uznany przez komisję za budowany w warunkach pomocy publicznej. Tylko że jest to inwestycja, której nie powstydziłby się najlepsi prywatni inwestorzy.
Prywatni inwestorzy, jeśli wejdą, to skąd? Nie wiem, czy jakiś polski prywatny inwestor jest przewidywany, czy jednak szukamy poza granicami Rzeczpospolitej.
Tutaj dotykamy rzeczywiście bardzo istotnej kwestii, ponieważ w sytuacji, w której mielibyśmy współpracować przy realizacji tej inwestycji z partnerami z zagranicy, to ze względu na skalę tego projektu, tu jest to największy projekt lotniskowy, obecnie jedyne lotnisko budowane od zera tej skali w Europie już od dłuższego czasu. Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia, wybór staje się wyborem, no już nie tylko ekonomicznym, ale staje się wyborem w, po części geopolitycznym.
I pan minister był ostatnio w Singapurze, o ile dobrze pamiętam.
Tak, tak, tutaj...
To była podróż związana z Centralnym Portem Komunikacyjnym, czy po prostu razem z lotem otwierał pan nowe połączenie?
Tak, najbardziej była to podróż związana z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Lotnisko w Singapurze jest od już wielu lat pierwszym lotniskiem na świecie z punktu widzenia obsługi i komfortu zapewnionego pasażerom. Jest to znakomicie zorganizowane lotnisko. Jest to lotnisko, które też dzieli się chętnie swoim stylem zarządzania, swoim stylem organizacji lotniska z innymi krajami. Jest to jeden z potencjalnych partnerów przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Partnerów finansowych, czy partnerów technologicznych i partnerów know-how?
Tutaj sytuacja wygląda następująco. Gdy mówimy o inwestorach finansowych, to jesteśmy na takim etapie rozwoju gospodarczego, że to pieniądz szuka atrakcyjnych inwestycji, a nie atrakcyjne inwestycje szukają pieniądz. Natomiast rzeczywiście jest...
Pieniądz chiński szuka naszego lotniska?
Jestem o tym przekonany. Spotykam się z bardzo dużą otwartością ze strony chińskiej udziału w tym projekcie. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, decyzja co do partnerów, również finansowych, którymi moglibyśmy realizować ten projekt ze względu na jego skalę, staje się decyzją o wymiarze geopolitycznym i należy szukać tutaj takich rozwiązań, które zapewniają największe korzyści na poziomie gospodarki i na poziomie też politycznym. I to jest w tym zakresie...
Kiedy taka decyzja zapadnie? Czy się otwieramy na inwestora z Chin przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy też się nie otwieramy, robimy to o własnych siłach finansowych?
Tutaj mamy kilka etapów, ponieważ obecnie wybór, przed jakim stoimy, to jest wybór głównego doradcy, który pomoże nam przejść przez projekt, pomoże nadzorować projekt. To są tradycyjnie w tego rodzaju inwestycjach wspomagane, inwestorzy są wspomagani przez wyspecjalizowane firmy, czy to doradcze, czy to specjalizujące się w inwestycjach właśnie lotniskowych, w zarządzaniu projektami. I w tym zakresie decyzje, ten etap czeka nas w najbliższym okresie. Natomiast...
Przepraszam, ale niewiele zrozumiałem.
Okay, kiedy? Dobrze. Dobrze. Jeszcze raz.
Kiedy będzie decyzja? Czy wpuszczamy Chińczyków, czy ich nie wpuszczamy?
Decyzja w tym zakresie powinna
zostać... W tym roku, za rok, za dwa lata.
Powinna zostać podjęta najpóźniej do momentu rozpoczęcia robót budowlanych.
Czyli po 2021-2022 roku.
To jest
czyli ten, mamy czas, czyli
tak,
po wyborach.
W tym zakresie mamy czas, w tym zakresie nie potrzebujemy się spieszyć, natomiast już teraz pewne decyzje co do współpracy z partnerami z innych krajów na poziomie doradczym, na poziomie organizowania procesu inwestycyjnego już mogą zapadać wcześniej.
Kto będzie latał z Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo żeby on był żywy, to musi być, jak rozumiem, hubem dla linii lotniczych tylko LOT, czy ktoś jeszcze będzie tutaj przerobił przesiadki swoich pasażerów?
Tradycyjnie LOT zajmuje mniej więcej 40% miejsc na Chopinie. Przewidujemy podobne proporcje w przypadku otworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pozostałym zakresie rozkład pasażerów powinien przedstawiać się podobnie jak to jest obecnie w Rzeczpospolitej i w szczególności na porcie Chopina. To są oferty innych przewoźników z Europy, oferty z innych przewoźników również z Zatoki Perskiej. Mamy tutaj dosyć wszechstronnie skonstruowaną ofertę jako kraj, a jednocześnie poziom wzrostu rynku lotniczego sprawia, że potrzebujemy nowej infrastruktury, ponieważ w samym porcie Chopina wzrosty w zeszłym roku to było niemal jedna czwarta.
22% więcej pasażerów odprawiło lotnisko Chopina pod względem rok do roku. To skokowa wartość. Jeszcze wrócę na sekundę do tych Chin, bo nie zdajmy jednego ważnego pytania. Pana zdaniem taki inwestor jest potrzebny? To jest kluczowe pytanie w naszej rozmowie. Czy w pana prywatnej opinii, jako pełnomocnika rządu, powinniśmy zabiegać o inwestora z zagranicy?
W mojej ocenie inwestor z zagranicy jest w stanie zapewnić bardzo długofalowe korzyści, między innymi jeśli chodzi o współpracę na rynku lotniczym. Natomiast ostateczne decyzje zależą od bilansu zysków i strat. I
to, jakie mogą być straty? Jakie są ryzyka wpuszczenia Chińczyków do portu?
Powiedzmy sobie wprost, dotychczasowy model inwestowania przez inwestorów chińskich nas nie zadowala. Model, który sprawdza się w Afryce czy w krajach rozwijających się, nie sprawdzi się w Europie, w krajach, które są na innym etapie rozwoju gospodarczego. I ten model musiałby być całkowicie przeformułowany. Natomiast gdy mówię o partnerach z zagranicy, nie mam na myśli tylko Chin.
Kto jeszcze?
Ujmę to następująco. Bardzo atrakcyjna jest strategiczna współpraca. Mogłaby być strategiczna współpraca z innymi krajami z Dalekiego Wschodu. Tradycyjnie bardzo atrakcyjna jest może być współpraca z krajami anglosaskimi, z Wielką Brytanią. Bardzo atrakcyjna jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. W tym zakresie tak naprawdę decyzje zależą od tego, co jest korzystne dla gospodarki.
Tam chyba pieniądz jest troszkę droższy niż w Chinach przy takich inwestycjach. Na koniec padło lotnisko Chopina, no to trochę polityki, bo to jest główne hasło kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Warszawy. PiS chce nam zamknąć lotnisko Chopina. Katastrofa się stanie, nie będziemy mogli codziennie latać z Chopina, tylko trzeba będzie dojeżdżać Bóg wie gdzie. Kiedy pan przewiduje zamknięcie lotniska Chopina i co się stanie z terenami po lotnisku? Tam będzie pas startowy dla VIP-ów, czy tam będzie może jakieś osiedle mieszkaniowe? Co pan planuje?
Na początek krótki komentarz. Mogę tylko krytycznie odnieść się do tego, że zamiast zajmować się problemami warszawiaków, przedmiotem kampanii stało się to, co nie leży w kompetencjach prezydenta Warszawy. To nie są kompetencje prezydenta Warszawy, decydowanie o tym, czy port Chopina będzie zamknięty, czy nie. To ponieważ lotnisko Chopina jest lotniskiem ogólnopolskim. Prywatnie uważam, że jest to korzystne dla Warszawy. 285 tysięcy mieszkańców położonych w terenie tak zwanego obszaru ograniczonego użytkowania odetchnie z ulgą. Moment, w którym ostatni dzień funkcjonowania lotniska Chopina, to jest następuje przed pierwszym dniem otworzenia
portu Solidarnia. Czyli w 2027
czyli
roku. Czyli
sezon zimowy 2027, to jest zamknięcie lotniska Chopina.
Także dla VIP-ów nikt tam nie będzie lądował, nikt nie będzie startował?
Tutaj decyzje jeszcze w ramach rządu nie zapadły. Ja jestem zwolennikiem uwolnienia całości przestrzeni. Natomiast tak jak powiedziałem, to musi być decyzja całego rządu. Czyli zamknięcia również tego terenu dla VIP-ów, zamknięcia tego terenu również dla działalności wojskowej. Ale tak jak powiedziałem, to jest decyzja całego rządu.
Szybko, na koniec, no bo w takim wypadku w tej chwili Warszawa ma lotnisko najbliżej centrum ze stolic europejskich. Po likwidacji będzie miała najdalej, bo będzie miała do Baranowa 40 kilometrów. Czyli dalej niż Paryż, Berlin, Madryt. To nie wpłynie na utratę wartości metropolitarnych przez Warszawę.
Wręcz przeciwnie, to z czym się tak szczycimy jest dowodem zapóźnienia cywilizacyjnego Warszawy. Warszawa, moglibyśmy, patrząc z tej perspektywy, moglibyśmy wrócić do koncepcji międzywojennej i powrócić do lotniska na polach mokotowskich.
tą złośliwością pod adresem niektórych polityków. Dzisiaj zakończymy, ale jeszcze będziemy wracać. A nie, to jeszcze jeden temat. O 18 spotkanie z mieszkańcami w Baranowie. Tak, o 18 mieszkańcy będą po raz kolejny zadawać panu ministrowi pytanie. To ja też zadam pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo czasu jest mało. Ile osób będzie musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania w wyniku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Ostateczną liczbę tych osób poznamy wówczas, kiedy po postępowaniu środowiskowym zostanie wyłoniona ostateczna lokalizacja. To nastąpi dopiero w 2020 roku. Na dzisiaj, w Baranowie przedstawimy obszar, w którym będą prowadzone badania środowiskowe. To jest stan wiedzy, jaki mamy dzisiaj. Z czasem ten obszar będzie się zawężał do
200, 300, 3000, jakiego rzędu przesiedlenia będą musiały być dokonane?
Nie chciałbym mówić o przesiedleniach, zwłaszcza, że będziemy nabywać, naszą intencją jest nabycie w drodze kupna 90% nieruchomości potrzebnych do budowy Centralnego Portu. Tak było przed wprowadzeniem specustaw. Chcemy wrócić do tej metody koncyliacyjnego rozwiązywania sporów. Natomiast na dzisiaj nie chciałbym się określać, ponieważ to zależy od tego, gdzie ostatecznie będą zlokalizowane pasy startowe i przede wszystkim ilu mieszkańców będzie zainteresowanych tym, aby mieszkać w bezpośredniej...
A ile będzie chciało się
wówczas wyprowadzić i kontynuować działalność rolniczą w innym miejscu?
Nie ma spekulacji na tych terenach, które będą
Nie odnotowaliśmy ruchów spekulacyjnych. Należy zauważyć, że ze względu na to, że mówimy o gruntach rolnych, obrót nimi jest w znacznym stopniu ograniczony.
Dzięki ustawie wprowadzonej przez ministra Jurgiela, jak rozumiem. Mikołaj Wilty, wiceminister inwestycji i rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie ministrze, bardzo. A spieszę się, bo jeszcze jeden ważny temat, a czasu mało. 9:41. Poproszę długi dżingiel.
Jeszcze raz. Dobra, uwaga.
Studio już jest Teresa Wójcik, dziennikarka ekonomiczna zajmująca się kwestiami energetycznymi, publikująca między innymi na portalu Business Alert. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznę od tematu ciekawego. Redaktorzy serwisu Energetyka 24 stworzyli fikcyjną postać eksperta do spraw energii, gazu i ropy, pana Piotra Niewiechowicza. I ten specjalista, nieistniejący, w postać fikcyjna, wymyślona, działająca tylko za pomocą konta na Twitterze i skrzynki pocztowej, udało jej się wejść w posiadanie poufnych informacji poprzez kontakty z jednym z współpracowników pana ministra Piotra Naimskiego, a także udało się temu dziennikarzowi opublikować tekst o tym, że morszwiny zablokują budowę Baltic Pipe. Ten tekst wydrukował jeden z portali przez miłosierdzie, nie powiemy który, a tekst był całkowicie zmyślony i bardzo łatwy do zweryfikowania. Co historia Piotra Niewiechowicza, postaci fikcyjnej, pokazuje o polskim rządzie i o całym projekcie budowy Baltic Pipe, o ochronie kontrwywiadowczej tego kluczowego dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego projektu?
Wie pan, ja niespecjalnie traktuję poważnie historię o morświnach, co znaczy, że również mam określony stosunek do postaci typu pana Piotra. Natomiast myślę, że jest sporo innych, poważniejszych problemów, którymi się warto zająć.
Ale że dziennikarze, dwóch dziennikarzy robi prowokację dziennikarską. Stworzy fikcyjnego eksperta, który za pomocą kontaktów na Twitterze poprzez prywatne wiadomości wchodzi w poufne informacje od współpracownika ważnego ministra polskiego rządu, to coś jest nie tak. Przynajmniej mi się tak wydaje.
Wie pan, ja to traktuję o wiele bardziej spokojnie. To znaczy, prowokacja dziennikarska była, jest i będzie. Prowokacja dziennikarska, jakakolwiek by nie była merytorycznie w treści, ma jedną zaletę. Pobudza zainteresowanie problemem wśród czytelników, słuchaczy, w ogóle opinii publicznej. I w tym ja tak traktuję problem morświnów.
No dobrze, ale to w takim wypadku Rosja nie musi przekupować ekspertów Ministerstwa Energii i korumpować, jak to zobaczyliśmy na przykładzie jednego z pracowników, którego polski wywiad podobno przy dużym współudziale kolegów brytyjskich był zamknął, skoro wystarczy tworzyć fikcyjne konto i uzyskać dane wrażliwe. No to nie jest poważne.
Ja nie wiem, czy to są dane wrażliwe, bo tak, to są być może są to dane zmyślone.
No to już poczekamy, bo mamy dzisiaj konferencja pana ministra Naimskiego, który ma się do tej sprawy między innymi odnieść i zobaczymy, jakie dane może pan minister powie, czy dane, które udało się zmyślonemu ekspertowi pozyskać, były danymi istotnymi, chociaż twierdzę, że pan minister powie, że nie, a odpowiedź niekoniecznie musi być stuprocentowo zgodna ze stanem faktycznym. Dobrze, zostawmy prowokację
morświny
i prowokację dziennikarską. Przejdźmy do kwestii Nord Stream 2. Budowa podobnież ruszyła. Maszyny kopią rowy, które mają być położone na lądzie niemieckim. Klamka zapadła, już nic nie możemy zrobić. Nord Stream 2 powstanie?
Wie pan, prace na lądzie łatwiej powstrzymać niż prace na dnie morza. Prace na dnie morza niestety też już trwają i ja myślę, że powstrzymać Nord Stream 2 będzie bardzo trudno, chociaż nie jest to niemożliwe i jestem przekonana, że gdyby Unia Europejska konsekwentnie trzymała się prawa unijnego, to można by zawsze jednak Nord Stream 2 zatrzymać. Poza tym myślę, że jeszcze wciąż bardzo ważny jest nacisk Amerykanów, a będzie z tego, co ja się poufnie dowiedziałam właśnie po drugiej stronie oceanu, ten nacisk będzie silniejszy.
Administracja Donalda Trumpa będzie naciskać na Berlin, żeby projekt porzucił, projekt, który jest w toku i w którym są zaangażowane i firmy niemieckie, i francuskie, i angielskie nawet.
Tak, to znaczy angielsko-holenderskie.
Angielskie, żeby być precyzyjnym.
Mówimy o Shell.
Tak jest. Dokładnie, który jest także partnerem tego projektu, więc jak sobie pani redaktor wyobraża naciski na inwestycję, która już jest w toku, gdzie już położono ileś tam miliardów dolarów kosztów w tą inwestycję poszło?
To raczej były koszty w euro.
No, niech będzie w euro.
Koszt w dolarach to inna kategoria waluty międzynarodowej.
Jak sobie wyobrażamy takie naciski Białego Domu? Jednym słowem.
Ja myślę, że to nie jest wcale trudno określić, jakie te naciski mogą być. One mogą być na przykład przez systemy finansowe. W końcu Stany Zjednoczone wciąż są superpotęgą, także w zakresie międzynarodowych finansów, międzynarodowych instytucji finansowych. I myślę, że obecna administracja amerykańska jest na tyle zdeterminowana, że może użyć tych swoich wpływów.
W co gra
po
Trump?
Po prostu zablokowanie możliwości obrotu finansowego.
Jak rozumiem, Donald Trump nie robi tego, bo bardzo kocha Polskę i się zakochał w naszej historii w czasie wizyty w Warszawie, ale dlatego, bo chce zarobić, ja dobrze rozumiem?
To są dwie sprawy. Rzeczywiście sprawy zarobienia na rynku europejskim są dla Amerykanów ważne. Amerykańskie LNG będzie produkowane w coraz większych wolumenach i koniecznie jest dla nich również rynek europejski. Ale myślę, że Donald Trump również rozumie motywy polityczne. które nie pozwalają Amerykanom na to, żeby Rosja wchodziła do Europy tak szerokim frontem, jak to w tej chwili wygląda.
Wchodzi szerokim frontem przy współpracy, wchodzi, bo rękę do Rosji wyciągają Niemcy. Pani redaktor nie od dziś patrzy na tą kooperację niemiecko-rosyjską. Tak. Jak ona obecnie wygląda? To jest, który z partnerów jest partnerem dominującym, a który...
Tu nie ma dominującego partnera.
Jak to wygląda?
Wie pan, dlatego to jest groźne, że tu nie ma dominującego partnera i wbrew opinii wielu moich kolegów, którzy się też pasjonują tym tematem, widzą zagrożenie przede wszystkim dla Polski, dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla całej Europy, widzą w tym wyłącznie a to interes osobisty, a to przekupstwo, a to właśnie jakąś przemoc Rosji nad Niemcami. To nie jest tak. To jest partnerska współpraca i niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niemiecka gospodarka potrzebuje tej współpracy, bo na tym bardzo zyskuje. Wie pan, ponad 7 tysięcy niemieckich firm zarabia na rynku rosyjskim. Ponad kilkanaście poważnych niemieckich firm ma wymianę aktywów z Rosją. Taki już, powiedziałabym, nieco wytarty przykład, to jest wymiana aktywów między Wintershall, niemiecką dużą firmą energetyczną, zajmującą się przede wszystkim gazem i ropą, a Gazpromem. To, jak wiadomo, Niemcy uzyskali udziały w dwóch dużych spółkach córkach Gazpromu na Jamalu. One wynoszą ponad 25% tego udziału, a z kolei Gazprom przejął trzy firmy spółki córki Wintershalla, między innymi Wingaz, który zapewnia 1/3 rozprowadzenia gazu użytkownikom bezpośrednim w Niemczech.
Ale to wskazało na to, że ta symbioza jest tak silna i te gospodarki są tak zrośnięte, że w zasadzie żadna wola polityczna nie jest na nich rozciąć. Szczególnie wola Waszyngtonu.
Ja myślę, że wciąż jeszcze wola Waszyngtonu może tutaj zahamować i przerwać ten proces, chociaż nie ukrywam, że dla Niemców byłby on bardzo bolesny w tej chwili.
Dla Rosji pewnie również.
Dla Rosji tak, ale wie pan, tutaj Rosja mnie nie obchodzi. Rosja jednak nie jest w Europie. Co kiedyś mi powiedział pewien serbski polityk na mój zarzut, że Serbia się właśnie tutaj tak bardzo zrasta z Rosją. Na to on mi powiedział, wie pani, ale rozsądniejsi u nas politycy patrzą na mapę i my jesteśmy w Europie, a Rosja nie.
Rosja nie tylko, że na mapie nie jest do końca w Europie, ale także co do złóż podobno coraz bardziej do Azji się przenosi, bo złoża zachodnio-syberyjskie mają się kończyć, a przyszłością rosyjskiej energetyki gazowej mają być dalekowschodnie złoża.
To prawda.
I to gorsze ekonomicznie, więc być może kiedyś ten dyktat się skończy, może nawet za naszego życia.
Ja też mam taką nadzieję, ale muszę też przyznać, że w tej chwili rzeczywiście Rosjanie ukończyli gazociąg Siła Syberii w ponad 80%.
Siła Syberii to jest gazociąg, który będzie pompował moc, czy gaz do Chin, o ile dobrze pamiętam.
Do Chin ze złóż dalekiego wschodu.
I tam był kontrakt dość tajemniczy, kontrakt, którego ceny chyba nie znamy.
Koszty nie zostały też ujawnione. Były problem współfinansowania tego gazociągu przez stronę chińską. W dalszym ciągu tego nie wiemy, ale Rosjanie sobie jakoś z tym poradzili. Tu muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rosjanie w tej chwili walczą o rynek gazu w Indiach. 27 kwietnia odbyło się w New Delhi doroczne posiedzenie takiej tajemniczej dość organizacji, którą sobie założył Gazprom w Niemczech, która się nazywa w tej chwili International Business Congress. I to spotkanie doroczne członków firm, które są członkami tego dużego organizmu, poświęcone było głównie rynkowi hinduskiemu. I żeby było zabawniej, to koncepcję wejścia na ten rynek prezentowali przedstawiciele niemieckich firm współpracujących z Gazpromem. Właśnie Uniper i Wintershall. Ich prezesi wystąpili na tym spotkaniu z odpowiednimi, rewelacyjnymi zresztą koncepcjami.
To byłoby o tyle zrozumiałe, że kiedy patrzy się na inwestycje rosyjskie na Dalekim Wschodzie, to one kuleją, bo zapowiedzi były takie, że już, o ile dobrze pamiętam, siła Syberii 2 powinna tłoczyć gaz, a chyba dalej
tak,
jest w głębokim lesie.
No to nie jest już głęboki las, skoro jest ponad 80% gazociągu gotowe. Niemniej jednak ma pan rację, opóźnienie jest duże. Natomiast myślę, że tego opóźnienia niestety nie będzie wobec Indii, dlatego że Indie są finansowo wypłacalne. Chińczycy, wbrew temu, co się mówi, bardzo niechętnie finansują jakiekolwiek inwestycje zagraniczne i żądają tutaj dużego udziału państw, gdzie goszczą. Natomiast Hindusi nie. Hindusi po prostu są w bardzo dobrej sytuacji gospodarczej, dużo lepszej niż Chiny. W dodatku Hindusi mają lepiej rozwinięty rynek wewnętrzny, rynek konsumenta, zarówno tego indywidualnego, jak i tych wielkich firm, które inwestują w kraju, zwracając uwagę na interes hinduski.
Co może brzmieć zaskakująco dla laika, który patrzy bardziej na Chiny niż na Indie, jako na motor gospodarki światowej, jako na przyszłego hegemona ekonomii globalnej. Chwila czasu nam została, więc przejdźmy do, trochę zawężmy nasz mikroskop na skalę Rzeczypospolitej, czyli Baltic Pipe.
Wróćmy do
Bałtyku. Mamy poznać pod koniec czerwca wariant geograficzny, jak ma biec rura pod dnie Bałtyku łącząca Polskę z Danią. Tu są dwa warianty. O co toczy się gra, panie redaktor?
No właśnie, toczy się o to, co będzie bardziej ekologiczne i co będzie bardziej opłacalne.
Jakie są te dwa warianty?
No, wolałabym na ten temat się jeszcze nie wypowiadać, ponieważ czekam na właśnie dzisiejszą konferencję prasową ministra Naimskiego.
Niemniej jednak mówiło się, że albo przez terytorium Niemiec, albo po wodach, które należą do Danii, ale tam podobno jest jakiś spór terytorialny między Polską a Danią. Jak to wygląda?
Ten spór, ja bym go nie przeceniała. To jest spór na temat tego, jak określić wody terytorialne. To jest problem zwłaszcza tego odcinka, który biegnie niedaleko Bornholmu. Ale myślę, że to jest do wynegocjowania. Łatwiej niż z Niemcami.
Czyli dla nas lepiej, żeby ten gazociąg nie szedł przez terytorium Niemiec, bo rozumiem, tam byłoby taniej, tak to wygląda?
To byłoby taniej, ale ja nie wiem, czy tutaj niemieckie, nie zostałyby użyte do protestów niemieckie organizacje ekologiczne. One wprawdzie dzisiaj niby protestują przeciwko Nord Stream 2, ale mają takie same argumenty do dyspozycji, jeżeli chodzi o jakikolwiek inny gazociąg, który biegnie po dnie morza.
Lepiej Niemcy rzeczywiście być może omijać w takim wypadku. Termin 2022 rok, termin wielkiej
październik
wielkiej transformacji na polskim rynku, kończy się kontrakt jamalski. Nie przedłużamy kontraktu długoterminowego z Rosją. Napływa 10 miliardów metrów sześciennych gazu z gazociągu.
Tyle będzie napływało ze złóż na szelfie Morza Północnego w Norwegii.
Taką przepustowość ma mieć Baltic Pipe, to się zepnie, bo to wygląda wszystko jakby wyglądało na ostrzy noża, jakbyśmy się ścigali o tygodnie czasu niemalże.
No tak, to prawda. Ja myślę, że to się zepnie, dlatego że Duńczycy też są zainteresowani jednak tym gazociągiem.
Pytanie, czy my nie zamienimy Rosji na Danię, z siekierki na kijek, bo może już Rosja będzie dla nas nie będzie tak groźna, ale pozostanie Dania, która będzie przesyłać gaz z szelfu norweskiego i będzie mogła blokować, zamykać, otwierać, podnosić ceny tranzytu, opuszczać. Nie ma takiego niebezpieczeństwa?
Wie pan, nie sądzę. Dania jest podobnie jak Polska członkiem NATO. Dania, również jak Polska, czuje się zagrożona przez dominację rosyjską. Dania jako państwo na pewno woli mieć za partnera energetycznego Polaków niż Rosjan. Po prostu są to partnerzy dobrej woli, a nie partnerzy w dużym interesie politycznym.
Na koniec zapytam o koszty tej inwestycji. Ministerstwo podaje różne szacunki. Nie wiemy tak naprawdę, ile zapłacimy, czy wiemy, znamy sumy, które Polska będzie musiał ponieść za bezpieczeństwo energetyczne?
Ja myślę, że no tutaj są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia kosztu samej inwestycji, a druga to jest kwestia, ile będzie kosztował ten gaz. Myślę, że
minister
ta druga Naimski kwestia jest ważniejsza.
Twierdzi, że będzie tańszy od obecnego gazu z kontraktu jamalskiego.
Na pewno, bo ten gaz w kontrakcie jamalskim, mimo pewnych upustów, które Rosja sobie pozwoliła zrobić, to jest ten gaz bardzo drogi. Na pewno dużo droższy niż ten, który kupują od Rosjan Niemcy i ten, który będą nadal kupować przez Nord Stream 2. Natomiast jeżeli chodzi o samą inwestycję pod tytułem korytarz północny, korytarz norweski, bo pojęcie Baltic Pipe to jest tylko sama rura przez Bałtyk, a tu przecież jest i ta spinka, która będzie łączyć gazociągi, system przesyłu norweskiego do Danii, potem przebieg przez Danię, a raczej rozszerzenie, bo tam oni się podepną pod istniejący już gazociąg, ale trzeba zwiększyć jego przepustowość, trzeba go rozbudować. To są wszystko sprawy, które jeszcze się przeliczają.
Polskie spółki należące do Skarbu Państwa zapłacą tylko, czy współzapłacą za ten odcinek, który będzie łączył Polskę z Danią, czy będzie także zaangażowane polskie firmy w budowę tego gazociągu po dnie Morza Północnego i na terytorium Danii?
Polskie spółki, to znaczy dokładnie Gaz-System, który jest partnerem duńskiego Energinet, to jest duński operator, po prostu będą uczestniczyć w całości, bo jesteśmy zainteresowani całą inwestycją, nie tylko Baltic Pipe'em. Natomiast kwestie kosztów, rzeczywiście pojawiają się różne oceny. Ja bym nie chciała w tej chwili się wypowiadać, która z nich jest najbardziej trafna, bo dopiero jak zostaną, znowu użyję tego śmiesznego słowa, spięte w całość tej inwestycji pod tytułem korytarz północny, czy jak to nazywają Skandynawowie korytarz norweski, to dopiero wtedy będzie można określić dokładnie, może nie dokładnie, ale w wiernym przybliżeniu koszt tej inwestycji. Także myślę, że na razie no, oczywiście będzie to kosztować, ale ile to jeszcze chyba nie wiemy dokładnie.
Czekamy na dzisiejszą konferencję ministra Naimskiego i na kolejne konferencje, bo ostateczna decyzja, czy budujemy, czy wszyscy są na tak, ma zapaść pod koniec roku, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale jak rozumiem, wszystko idzie w kierunku, że jednak budujemy.
No myślę, że nasza polityka energetyczna w sektorze gazu wymaga koniecznie tej inwestycji, wymaga koniecznie tego korytarza północnego i to jest koncepcja nie tylko ekonomiczna, ale geopolityczna, a to są jednak bardzo twarde argumenty.
Do tematu polskiej polityki gazowej będziemy jeszcze wracać. Zapowiem temat, nie wiem kiedy ta rozmowa nastąpi, ale pewnie kiedyś nastąpi z panią redaktor. Mam na biurku raport NIK z końca zeszłego roku, udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, czyli raport o tym, co się stało z naszym gazem łupkowym i kto zawinił, a kto jest bez winy.
Muszę powiedzieć, że raport, chociaż jak zwykle jest oględnie sformułowany, wskazuje jednak na bardzo poważne problemy, które nam uniemożliwiły inwestowanie w poszukiwanie polskiego gazu łupkowego bogatych koncernów amerykańskich. Rozmawiałam niedawno zresztą z byłym prezesem spółki zależnej Chevronu, Chevron Polska, i który mi też powiedział parę interesujących rzeczy na ten temat.
A to wszystko będzie zanurzone w polskiej polityce surowcowej, którą przygotowuje pod główny galop kraju wiceminister środowiska, pan minister...
Profesor Jędrysek.
Tak, profesor Jędrysek, bo też są wątpliwości, cóż się dzieje, że mamy rząd dobrej zmiany, a łupków jak nie było, tak nie ma.
Wie pan, to jest rzeczywiście bardzo poważna historia. Ja myślę, że tutaj zawiniło parę rzeczy. Niektóre zawiniły bez niczyjej winy, ale niektóre są, jednak Rosja czuwa nad swoim interesem.
Ta rozmowa jest jeszcze przed nami. Pani redaktor Teresa Wójcik była ostatnim gościem w poranku. Lekko żeśmy się zagadali, jak zwykle zresztą. 5 minut po godzinie 10. Łukasz Jankowski, Paweł Chodyna, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Antoni Opoliński również dziękuję. Jutro przywita się z Państwem Krzysztof Skowroński o godzinie 7:07 w poranku wnet.